Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jesteśmy we dwóch z Pawłem Gradem. Dzień dobry. Chcemy rozmawiać o wielkich książkach, właściwie o jednej jak zwykle. Wielka książka dzisiaj pochodzi nie z naszych czasów, ale jest bardzo bliska naszym czasom. Jej autorem jest francuski filozof Gustave Thibon. Książka nosi tytuł Diagnozy i trochę taki fikuśny ma podtytuł Essay o fizjologii społecznej. Jest książką, tak się składa, tym rodzajem klasyki, który zupełnie niedawno, właściwie w ostatnich dniach, tygodniach dotarł w polskiej wersji do czytelnika w naszym kraju. Znaczy, akurat tak się składa inaczej zupełnie niż w przypadku większości naszych rozmów o wielkich książkach, że właściwie mówimy o książkach już jakoś to powiedzieć zleżałych na regałach bibliotek. Tutaj właściwie o zupełnej, chciałem powiedzieć, nówce mówimy, jeśli chodzi o polskiej edycji. Natomiast książka pochodzi z lat 40. wieku XX. W znacznym stopniu zdaje się przygotowana w okresie przedwojennym jeszcze, czyli dla Francji, to znaczy przed rokiem 1940, ale praktycznie oddziałująca w czasie wojny i powojennym okresie. Jedna z pierwszych, ale pewnie nie do końca pierwsza rzecz tego autora, o którym powinniśmy parę słów powiedzieć, bo nie jest to właśnie autor, o którym się mówi tak jak o Platonie czy o Heglu. Powiedzmy sobie, że autor, który praktycznie swoim życiem zajmuje wiek XX, urodził się na samym początku, w 1903, zmarł w 2001. Trudno go, poza tym, że był Francuzem, określić jednym słowem. Można by było, tak jak próbowałem przed chwilą, że filozof, ale to taki nieakademicki filozof, można powiedzieć. Jest takie ulubione słowo samouk, które się mu przydziela, bo po prostu tyle, że rzeczywiście swoją regularną edukację szkolną skończył dosyć wcześnie. Z drugiej strony nie jest to autor, który zachwycił tylko publiczność jak Nikifor, tym, że nagle wychynął spośród ludu jako objaw pewnego specyficznego prymitywizmu, tylko rzeczywiście w jego twórczości widzimy wędrówkę duszy autora przez wiele lektur teologicznych, filozoficznych, odniesienia do jego czasów, czy to Jan od Krzyża, czy Nietzsche, czy Tomasz z Akwinu, to są jego odniesienia, pewnie też w jakimś stopniu dusza, mówiąc raczej w sensie greckim, poetycka, czująca poezję, w tym się również wypowiadał, dusza aforysty, w tym sensie, że lubiącego może bardziej od wywodów i traktatów, lubiącego zamykać swoje myśli w krótkich formułach, ale tu mamy coś na kształt raczej artykułów, prawda, takich diagnozy, nosi tytuł ten tom i mówi o trochę o takim punktowym przez różne, od różnych stron opisie, byśmy powiedzieli, nowoczesności chyba, prawda? Takie troszkę w konfrontacji z tym, co nazywamy z kolei tradycyjnym społeczeństwem.
Tak. No te teksty nie są długie wprawdzie, ale bo to są zwykle kilkustronicowe takie, można powiedzieć, to jest takie słowo teraz modne, mikroeseje. Nie są to aforyzmy rzeczywiście, teksty dłuższe, ale już pozwalające na zbudowanie jakiejś takie, powiedziałbym, bardziej dyskursywnej myśli, tak? To nie jest, to rzeczywiście nie jest to poetyka aforyzmu, ale też trzeba powiedzieć, że nie jest to poetyka jakichś rozbudowanych traktatów, tak? Raczej takich bardzo sugestywnych, dokładnych, ale szybkich przybliżeń, tak, na tematy, które go interesowały.
Gdy ktoś zajrzy do tej książki, możemy mu powiedzieć, że jest to w całej twórczości Thibona przykład jednego ze sposobów wypowiedzi, jakiego używał. Mówiliśmy o aforyzmie, gdzieś tam pojawia się, chociaż akurat to wątek poboczny, gdzieś tam również w jego twórczości dramat. Często mamy do czynienia z pokłosiem różnych konferencji, czy jakichś wykładów, które, bo to był jednak autor, który nie unikał zaproszeń, nie tylko zwiedził szereg uniwersytetów w świecie, gdzie tam miał proszone wykłady, ale także był dla pewnego środowiska, raczej chyba powiedzieć prawicy francuskiej, też takim autorem lubianym, zapraszanym, chociaż pewnie byłoby uproszczeniem go do prawicy po prostu przypisanie.
Zresztą na temat tego, jak się to powinno zrozumieć, jest tu też jeden tekst.
Tak, jest również prawica i lewica.
Z którego zresztą wynika, czy można z niego, z tego tekstu w sensie, wysnuć wnioski dotyczące powodów, dla których samego właśnie autora nie da się tak łatwo sklasyfikować.
W Polsce Thibon jest znany z dwóch innych jeszcze tekstów, które ukazały się dobre parę lat temu. Książki Co Bóg złączył, która trochę na pierwszy rzut oka wygląda jak poradnik małżeński czy przedmałżeński, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jest nieprawdopodobnie ciekawym esejem po prostu o miłości. Rzeczywiście głównie dotyczy aspektu czy małżeńskiego, czy erotycznego w tym szerokim sensie tego słowa, ale jest po prostu esejem o miłości, o tym, gdzie jest w miłości zaangażowany duch, ciało, jak wcielenie miłości się odbywa. I jeszcze jedna znana polskiemu czytelnikowi rzecz Thibona, Płodne złudzenia, która jest po prostu już zbiorem aforyzmów. Można powiedzieć, że akurat ukazała się chyba jako pierwsza książka Thibona, nie jest najbardziej może reprezentatywna w jego twórczości.
Ja tylko jeszcze mogę jedną uwagę co do formy. Ja miałem takie miałem myśli, jak czytałem tę książkę, co do formy, że to jest rzecz, która przypomina właśnie taką najlepszą francuską klasykę tego typu wypowiedzi, na przykład Pascala, tak? Który też owszem był mistrzem aforyzmu, ale jego myśli właśnie zawierają też takie mikrowypowiedzi, tak? Zebrane przez autora, czy właściwie przez jego wydawcę, podobne co do formy i też ma to wspólnego z Pascalem, że to jest po prostu bardzo taka dobra, klasycyzująca proza, czy też tutaj duża zasługa Piotra Kazanskiego, który to przełożył, myślę, który ma świetne wyczucie języka. W każdym razie nie jest to francuska książka z esejami, do jakiej być może niektórzy się przyzwyczaili, znaczy taka jakaś dziwna, poststrukturalistyczna tak, proza, której nie wiadomo o co zupełnie autorowi chodziło i autor bawi się chyba bez pożytku tak, słowami. Nie, to jest napisane takim bardzo, bardzo jędrnym, konkretnym, dobitnym językiem i też przez to się, myślę, dobrze czyta.
Dorzućmy jeszcze w tej części naszej rozmowy, takiej trochę wizytówkowej, takie dwa względy, które państwo wybaczą, zawsze nam wszystkim ułatwiają uznanie wielkości autora, o którym słyszymy po raz pierwszy, mianowicie rodzaj takiego społecznego uznania. No, można zwrócić uwagę tu z jednej strony na po prostu honorowanie Gustawa Thibona Nagrodą Akademii Francuskiej. Cokolwiek wypowiedzieć, jest to jednak postawienie autora w domniemaniu wielkości. Zachęcam, żebyśmy każdy z nas sprawdził własną, ewentualnie akademicką, wewnętrzną nagrodą, a uznaniem albo nieuznaniem. No a z drugiej strony może też warto wspomnieć, że Thibon jest właśnie dokładnie tym autorem, tą osobą, której zawdzięczamy wprowadzenie do obiegu tekstów Simone Weil, autorki o wiele bardziej, tak się składa, w Polsce znanej.
Dodajmy, w kontekście naszej wcześniejszej jakby wątku, bynajmniej nie uważanej za autorkę prawicową.
Tak, bynajmniej nie uważanej za autorkę prawicową, to już pokazuje nam to zresztą się niezwykłe spotkanie, prawda? Właśnie w czasie wojny, praktycznie przez jakiś czas Simone Weil w gospodarstwie Thibona, powiedzmy, ukrywała się, no ale przebywała, prawda? To był czas ważnych między nimi rozmów, myślę, że wzajemnego wzbogacania myśli. Thibon do końca życia podkreślał dług wdzięczności intelektualnej wobec Simone Weil, ale myślę, że ten dług był realnie po obu stronach. Tyle wprowadzenia. Za chwilę, jak za każdym razem, każdy z nas wyciągnie królika za te uszy, które uzna za ważniejsze. Wracamy do rozmowy o Gustawa Thibona Diagnozach. Naszym zwyczajem każdy z nas wyciąga królika za jedno ucho, to, które bardziej pasuje do ręki. Więc co wyczytałeś, Pawle, jako dla ciebie istotnego w tej książce?
No ja chciałem zwrócić uwagę na taki wątek, który się przewija przez kilka tych diagnoz. Znaczy, chodzi mi o te teksty, które są zatytułowane o równości i problemie klas, egalitaryzm, biurokratyzm oraz nierówność czynnik harmonii. Teksty, które dotyczą, jak po samych tytułach można się zorientować, tematu, myślę, dla wielu Francuzów ważnego, czyli problemu równości, tak? Równości, taki w sensie rozumianym społecznym i politycznym. To jest bardzo interesujący wątek u Thibona, bo on właśnie pozwala pokazać, w jakim sensie on, pomimo oczywiście tego, że czuł się chyba też, nie wiem, czy apologetą, na pewno kimś, kto uważał, że, czy kto rozumiał, tak, głęboki sens trwania dawnego, starego porządku, który został przez rewolucję w Francji obalony. To, co jakby widać w tych tekstach, to to, że ta sympatia Thibona, którą można by właśnie, sięgając po proste kategorie, nazwę sympatią prawicową, wcale nie jest taka oczywista. Oczywiście te teksty są, to trzeba powiedzieć, można powiedzieć, głęboką krytyką, tak? Tego, co Thibon nazywa duchem egalitaryzmu, czy właśnie diagnozą pewnej choroby, która jest związana z ideologią równości, charakterystyczną dla społeczeństw nowoczesnych, tak? Natomiast sposób, w jaki on stawia tę diagnozę, jest już bardziej, jakby, myślę, zaskakujący. Otóż Thibon wskazuje na to, że obraz porządku hierarchicznego i nierówności, jaki ma, czy jaki tworzy sobie ideologia egalitarna, nie jest po prostu zwykłą reakcją na istnienie porządku hierarchicznego, tak? Takiego, w którym istnieją nierówności, w formie, w jakiej on istnieje w stanie naturalnym, tylko reakcja na jego pewną szczególną, zdegenerowaną formę. I to nawet nie chodzi o degenerację na przykład, nie wiem, systemu feudalnego we Francji w tej epoce, która poprzedzała bezpośrednio wybuch rewolucji, ale chodzi na przykład o takie formy w sumie hierarchiczne, tak, czy nierównej struktury społecznej, jakie są kojarzone już ze specyficznie nowoczesnymi porządkami społecznymi, na przykład takimi jak kapitalizm. Więc jakby sugestia Thibona jest taka, że obraz wszelkich porządków hierarchicznych, w tym dawnego, obalonego również przez rewolucję ładu, jaki dzisiaj mamy, jest zaburzony przez to, co nauczyliśmy się myśleć i jakby dostrzegać w porządkach hierarchicznych tych, które są już dziełem epoki specyficznej nowoczesnej. Thibon zwraca uwagę na to, że to pragnienie obalenia wszelkiego rodzaju nierówności, tak, wyparcia, bo nie da się obalić nierówności naturalnych, w sensie na przykład biologicznych, tak, ale wyparcia nierówności naturalnych, a obalenia tych, które są społecznie ustanawiane, rozpala się ze szczególną mocą właśnie tam, gdzie ludzie mają jakby podstawy, żeby oczekiwać, że rzeczywiście ich pragnienie stanięcia w miejscu tych, którzy są wyniesieni, czy są ponad nimi, jest w ogóle realizowalne. I Thibon mówi, no to jest właśnie sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku społeczeństwa kapitalistycznego, gdzie zasadniczo, przynajmniej tak się domniemuje, chociaż wiadomo, że działają różne ukryte mechanizmy, tak, redystrybucji kapitału, ale wiadomo, że założenie jest takie, że przy odpowiednim jakby nakładzie pracy można się ze swojego położenia społecznego wydostać. Tak? I w związku z tym pragnienie skierowane wobec bogacza jest pragnieniem zazdrości, bo można stanąć w jego miejscu. Dlaczego nie ja? Natomiast w społeczeństwie silnie zhierarchizowanym, gdzie podział, gdzie nierówność jest bardziej związana z funkcją, a nie tyle z majątkiem i zasadniczo te funkcje są niewymienne. Znaczy ktoś, kto rodzi się, powiedzmy, tak, chłopem na przykład, tak, w tym społeczeństwie tradycyjnym, raczej ma małe szanse na to, żeby wskoczyć do, powiedzmy, klasy tej, tak jak mówi, gdyby on elity, tak, czy powiedzmy posiadaczy ziemskich w feudalnej Europy, no w ogóle nie rodzi się w nim myśl o zazdrości. Taka możliwość, żeby mógł przekroczyć to swoje położenie, jest jakoś tutaj po prostu przed nim zamknięta. No a poza tym mówi Thibon, no jednak zasadniczo oczywiście różnie bywało, ale co do strukturalnych zasad tego systemu hierarchicznego, to było i powinno być, tak zdaniem Thibona, w ten sposób, że te nierówności są tak naprawdę prostą funkcją różnic, które mają charakter organiczny, tak? Czyli zasadniczo celem istnienia tej równości nie jest wyzysk jednych nad drugimi, tylko dopełniają się w sposób harmonijny zróżnicowanego społeczeństwa, które w swoich instytucjach odzwierciedla naturalne, tak, właśnie organiczne różnice między ludźmi. Ta diagnoza nie jest prostą reakcją, prawda, właśnie jakiegoś reakcjonisty, który bierze obraz dawnego porządku, który mu maluje rewolucjonista za swój, tylko po prostu zmienia znaki równości. To jest bardziej zaawansowane. Ja bym tylko dodał, że Thibon kończy jeden z tych swoich tekstów takie sformułowaniem, że w tym systemie hierarchicznym dawnym porządku, który został obalony przez rewolucję, ewentualne jego braki i nieskonałości wynikały z grzechów i upadku ludzi, natomiast system był zdrowy. Tymczasem w systemie, w którym żyjemy dzisiaj, egalitarnym, tak, demokratycznym, jest na odwrót. To znaczy zdarza się, że ten system nie generuje wielkich szkód, dlatego że akurat zasiedlają go cnotliwe jednostki, ale sam w sobie jest głęboko chory, dlatego że przeczy właśnie temu naturalnemu zróżnicowaniu i nierównościom między ludźmi. No, muszę przyznać, że jakkolwiek bardzo uważam za przenikliwą tą diagnozę właśnie chorób tej ideologii egalitaryzmu, to jednak tak daleko posunięte, że tak powiem, przekonanie o zasadniczo strukturalnej niewadliwości, tak, systemu hierarchicznego, wydaje mi się trochę na pewną idealizacją, tak, tutaj. No ale to możemy o tym teraz podyskutować.
Mnie też. Mam tutaj, nie będę jakimś twoim dobrym adwersarzem, bo mam rzeczywiście takie wrażenie, że gdy się czyta te diagnozy, to akurat słabszy ich nurt wiąże się u Thibona z taką trochę, jakby to powiedzieć, gawędą ziemiańską, to znaczy z takim to, co nazwałeś idealizacją świata. To mi trochę wygląda z jednej strony na pewne wypłacenie się takiej publiczności, która spocznie bezpiecznie na pamięci o lepszym świecie, bo gdzieś trzeba w końcu wypocząć. Mamy krytykowany świat nowoczesny i to nie tylko, jeśli chodzi o jego różne paroksyzmy rewolucyjne, ale może przede wszystkim Thibon jest tutaj bardzo ostrym przeciwnikiem świata burżujskiego, tak, mieszczańskiego. To jest głównie na jego celowniku i na pewno myliłby się ktoś, kto by sobie wyobrażał, że mamy do czynienia z obrońcą takiego starego, dobrego świata, w sensie, że stary, dobry świat to jest wiek XIX i jego taka belle époque i tak dalej. Tutaj akurat Thibon jest bezlitosnym krytykiem i sięga rzeczywiście głębiej. To jego, ten jego taki złoty wiek, tak, który trochę tak pozwala sobie lukrować, to jest rzeczywiście czas przedrewolucyjny i to się nie dziwię, że po tych tekstach Thibon trochę pasował do pewnego marzenia, wyobrażenia takiej prawicy kontrrewolucyjnej, żeby stać się prorokiem tej prawicy. Na chwilę wiemy, że zresztą diagnozy okrzyknięte były takim manifestem, nie okazało się nieścisłe, ale manifestem takiej tej narodowej rewolucji odwołującej się właściwie do jakiegoś dalekiego, przedrewolucyjnego świata. Trochę tych takich słodkich pejzaży i scenek rodzajowych tutaj może jest za wiele. Z drugiej strony oczywiście można się zastanawiać, co jest w tej krytyce jeszcze elementem być może słabym, no bo w tej krytyce egalitaryzmu, no bo oczywiście jest tutaj taki moment, którym moglibyśmy zadać pytanie, no, co jest lepsze, czy uzyskiwać sukces, przenosić się w hierarchii, zyskiwać nowe szanse, a równocześnie, co słusznie Thibon pokazuje, męczyć się tą niestabilnością swojego własnego, własny sukces jest oparty na tym, że całe społeczeństwo jest niestabilne, że co chwilę, że możesz być u szczytu, ale za chwilę możesz być zupełnie kim innym. W odróżnieniu od pewnego poczucia bezpieczeństwa dawnego świata, gdzie się co prawda nie miało wielkich horyzontów, ale było się kimś w swoim własnym świecie. Bo tutaj może dodajmy, że u Thibona to nie jest tak, że mamy elitę umiejscowioną wyłącznie na samym szczycie, tylko można powiedzieć, że na każdym poziomie życia społecznego też jest coś w rodzaju stabilnego świata, elity tego świata, wieśniaczego, robotniczego i tak dalej. I tu, na tym poziomie, takiej elity wewnętrznej, no to oczywiście zawsze gdzieś tam w tej elicie można było się znaleźć, prawda? Natomiast to, co opowiadałeś, to jest przesuwanie się między tymi strefami po prostu, góra-dół, tak byśmy już jakoś tam powiedzieli. Ale oczywiście wobec tej krytyki Thibona można dokończę powiedzieć tyle, że co jest lepsze, czy mieć to poczucie spokoju i bezpieczeństwa w swoim miejscu, nie mogąc aspirować wyżej, czy bycie rozdzieranym codziennie niepokojami gdzieś tam w momencie, w którym się dokonało awansu społecznego, że użyję tego wyrażenia. To jest takie, jakby to powiedzieć, set kontra wobec nierozstrzygające.
Tak, ale wydaje mi się, że akurat to jest oczywiście ważne pytanie, ale jeśli zastanawiamy się nad tym, z jakim stanowiskiem tutaj, no bo jednak to jest jakoś tam polemiczne są te teksty, tak? Z jakim poglądem polemizuje, jaką chorobę diagnozuje Thibona, to jest, to o czym teraz mówisz, to jest w ogóle bardzo wysublimowana i poważna dyskusja, bo on, Thibon zasadniczo, jak rozumiem, uderza w narzucający się wielu ludziom z po prostu siłą oczywistości pogląd, zgodnie z którym niejako a priori, tak? Każde zróżnicowanie oparte na jakiejś, a nawet aspektowej nierówności, czy wszystko tam, czy będzie nierówność ekonomiczna, czy to będzie nierówność, nie wiem, symboliczna, prestiżu, tak? Funkcji, zakresu władzy, jest po prostu niesprawiedliwy, tak? No i Thibon pokazuje, że obraz, w którym tego typu nierówności uważa się, że koniecznie prowadzą do jakiejś formy niesprawiedliwości, takiej wyzysku, no jest ekstrapolacją jakiegoś chyba doświadczenia w gruncie rzeczy właśnie bardzo nowoczesnego, czyli takiego, w którym ten antagonizm, czy te zróżnicowanie jest antagonizmem między wielkimi, wewnętrznie jednolitymi klasami, które z sobą walczą, tak? A nie sytuacją, w której mamy w sumie dużo bardziej zróżnicowane społeczeństwo, w którym role tak naprawdę, role i te funkcje są bardziej też, są po prostu bardziej zróżnicowane, tak? I też rozproszenie sprawowania władzy jest do jakiegoś stopnia... Znaczy władza nie jest skupiona w rękach jednej osoby, tak więc też istnieje mniejsze ryzyko tutaj nadużyć. No i to jest moim zdaniem rzeczywiście z taką diagnozą, tak? Nie mam tutaj kłopotu. No inna sprawa, że uważam, że ona się, i to też jest trochę powiedzmy osłabia poniekąd siłą jego argumentu, czy mojego tutaj ewentualnego zarzutu, że tak naprawdę te momenty, w których Thibon wykazuje się, tak myślę, pewną taką historyczną, socjologiczną jakąś, no nie wiem, czy naiwnością, po prostu jakby no właśnie idealizuje, to nie jest tak, że dałoby się, że wyjęcie ich, czy usunięcie ich z tego wywodu jakoś zaburzyłoby zasadniczą trafność diagnozy. Co pokazuje, że w sumie tak naprawdę zasadniczo Thibon się tutaj nie myli, no tylko, że pytanie jest takie, po co, tak? Czy jakby dlaczego właśnie, dlaczego wpłata tam elementy, które no są niekonieczne, a właśnie jakoś tutaj być może jego wiarygodność troszeczkę niepotrzebnie osłabiają.
Niewątpliwie z tą samą swoją tezą o pozytywnej nierówności po prostu Thibon należy do tej tradycji, która w samym fakcie nierówności ludzi, można powiedzieć też i niesamowystarczalności, w związku z tym widzi to podstawowe, realne wiązadło w każdej formie życia społecznego, tak? To mamy u wszystkich myślicieli, którzy rozumieją, że więzi społeczne są, jakby to powiedzieć, pierwsze w stosunku do ewentualnego ich negocjowania, tak? Że istnieją ze względu na to, że człowiek nie, nawet jak to z kolei Tomasz Zakwinu opowiadał, że teoretycznie człowiek tak wiele się mógłby wszystko, ale realnie nie wszystko może. Ta nierówność jest nie tyle może od razu opisana w jakąś pozycją, stanem i tak dalej, jest po prostu jakimś momentem tego, co byśmy, przepraszam, że użyję tego wyrażenia, nazwali jakimś składnikiem ludzkiej kondycji. Należy do tego, kim człowiek jest, w jaki sposób sobie w życiu daje radę. Książka ma okładkę czarno białą z różnymi odcieniami szarości, że w naszym głosie trochę te szarości również wywodów Thibona zabrzmiały. Może trzeba było też zaznaczyć, że to jest autor, mówiłem o tej jego ziemiańskiej, paraziemiańskiej gawędzie tutaj wplatanej, a z drugiej strony dość daleki od wyobrażenia o ideologicznym prawaku, tak? Takim, który wychodzi, żeby wygłosić tezy o wyższości dawnego świata. Mamy tu człowieka, który jednak mówi nam o Marksie i Freudzie jako autorach zasłużonych do pewnego stopnia.
Tylko jeszcze dodam, że jakby tak trochę tytułem zachęty jeszcze, że w kontekście toczącej się ostatnio w Polsce dyskusji na temat też polskiej historii społecznej, właśnie miejsca stanu trzeciego, tak, dyskusji między jeszcze panem Twardochem a księciem Radziwiłłem, książek, które się okazują historyków oraz publicystów na ten temat, te diagnozy Thibona w tym temacie właśnie są, no, wypadają, otwierają jakoś zupełnie, jakby myślę, inną perspektywę, a jednocześnie są bardzo blisko tak naprawdę tej dyskusji.
Wracamy do rozmowy o diagnozach Gustawa Thibona. Czas na to, żeby ja z kolei opowiedział o swoich wrażeniach z tej książki. Powiem tak, że bez zmiany tym rozdziałem, który wśród wielu intrygujących, który jednak najbardziej pozostaje zawsze w mojej pamięci i mnie inspiruje, jest oczywiście takie dosyć krótkie, ale zasadnicze wystąpienie Thibona przeciwko personalizmowi. Pamiętam, że od pierwszej...
Czyli z wrogiem człowieka?
Pamiętam, że to był moment przed laty najbardziej taki szokujący w tej pierwszej lekturze, że ktoś może z czymś takim wystąpić. Oczywiście słowem personalizm posługiwaliśmy się także w tamtym czasie w najróżniejszych sensach i w najróżniejszych skrótach myślowych i bardzo często oznaczał on po prostu uznanie specyfiki osoby, człowieka i w ogóle wykrycie także przez myśl chrześcijańską takiego faktu jak osoba i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele różnych rzeczy znaczył, ale ostatecznie koniec końców jest to jednak nazwa pewnego, no jeśli nie nurtu filozoficznego, to w każdym razie pewnej tendencji w nowoczesnej filozofii, we współczesnej filozofii. Tendencji, która owszem lubi się powoływać na różne źródła dawniejsze, ale w sumie jest w nowoczesności taką formą wyboru, bym dzisiaj to tak powiedział, zawsze pewnej części przeciw pewnej całości. Tutaj akurat posłużyłem się odróżnieniami, które zna święty Tomasz z Akwinu i innym dla mnie momentem zaskoczenia przed laty było zdanie sobie sprawy, że jego zdaniem Akwinaty, część jest ważniejsza od całości. Wydawało się rzecz oczywista. Natomiast gdy mniej więcej w tym samym czasie czytałem Tibona i trafiłem na jego żarliwy manifest przeciw personalizmowi, to wydawało mi się, jakbym miał do czynienia z człowiekiem, który jednym ruchem chciał obalić całą specyfikę zachodniej kultury, prawda, i tak dalej. Trochę to tak wygląda, może tylko troszkę mniej niż to, co ty sugerowałeś, że mamy do czynienia z wrogiem po prostu człowieczeństwa i człowieka. Prawda jest inna.
To był żart oczywiście.
Prawda jest inna. Ten niewielki tekst jest po prostu gwałtownym upomnieniem się, gwałtownym, ale rozumnym, pełnym argumentów, upomnieniem się o ramy życia, podstawę życia. Można powiedzieć o powszechnik przeciw wyłącznie jednostkowym faktom. Na różnych poziomach możemy to samo powtarzać, ale rzeczywiście jest to upomnienie się o całość, dzięki której także i część znajduje swoje miejsce, znajduje swoje oparcie. Tibon zgrabnie, przecież ostatecznie właśnie w formie nie jakiegoś ścisłego wywodu filozoficznego, ale trochę w sensie gdzieś tam właśnie eseju, trochę pamfletu, tak, pokazuje nam, że na przykład jeśli wiara katolików opiera się na po prostu fascynacji osobowością Ojca Świętego, pamiętamy, że tutaj akurat
jego
może,
personą.
Tak, że tu raczej chodzi o Piusa XII, na pewno, a nie o Jana Pawła II, no to, że to jest, mówi Tibon, dziecięce, że to jest dziecięca papolatria, prawda? Już samo to wyrażenie w czasach wielkiej fascynacji Janem Pawłem II, gdy się to czytało, było zaskoczeniem. Ale oczywiście nie do tego się sprowadza sama myśl. Jemu chodzi po prostu o to, że wszędzie tam, gdzie buduje się na indywidualnych doskonałościach tej oto osoby, tego oto, gdy kocha się wyłącznie te cechy tego kogoś, kogo się w jego szczegółowości rozpoznało, to, że i miłość, i wierność, i powaga życia opierają się na bardzo zmiennych, słabych podstawach. Że musi sama zasada życia społecznego człowieka, jego ideałów, jego planu życia i tak dalej, oprzeć się właśnie na tym, co on tutaj nazywa ramą, tak? Kadrą, tak? Mówiąc francuska. Tym, co trwa, byśmy powiedzieli, niezależnie od także wymiany, pochodu, zmiany tego, co przychodzi i odchodzi. Przykład z papieżami jest świetny, dlatego że po prostu pokazuje nam dokładnie przypadek ramy, w której przesuwają się portrety, osobowości i tak dalej, a ostatecznie odniesienie nasze w tym wypadku nie gubimy papieża, gdy zmienia się obraz.
Ja bym powiedział, że ta tutaj diagnoza Tibona jest tym bardziej przenikliwa, że on się jakby nie dał zwieść pewnemu maskowaniu, które zostało nałożone na personalizm właściwie od początku jego istnienia, bo można powiedzieć, że tego typu krytyka, tak, gdyby ktoś tak słuchał, powiedzmy, co drugie słowo tego, co mówiłeś, to można powiedzieć, że ona tak na pierwszy rzut ucha to raczej pasuje bardziej do krytyki jakiegoś takiego, nie wiem, rozbuchanego indywidualizmu w stylu liberalnym, a przecież personalizm tym się szczycił, że przecież właśnie był taką myślą, powiedzmy, no to jest też jak klisza, ale nazwijmy taką socjalistyczną, że właśnie podkreślał, że prawdziwy rozwój osobowości jest możliwy tylko we wspólnocie i jakby i wszystko to istniało. Natomiast co do sfery deklaracji, natomiast Tibon, myślę, dobrze pokazuje, że w gruncie rzeczy, podobnie jak socjalizm, bo jakby w socjalizmie też jest taka myśl zawarta, tak, że kolektyw jest ważny i że człowiek jest systemem społeczną, tylko tyle, że te więzy społeczne, na które w praktyce się zwraca uwagę, tak, w takiej filozofii, nazwijmy to, socjalizmu, to są więzy związane po prostu procesem produkcji i zabezpieczenia zasadniczo bytu materialnego i zakłada się, że kiedy się zagwarantuje sprawiedliwe relacje społeczne w sensie mające bazę ekonomiczną, to właśnie wtedy jednostki będą mogły rozkwitać po prostu z wnętrza swoich i tych niepowtarzalnych indywiduów i się realizować i wyrażać. Tak? Więc w praktyce okazuje się, że ten wspólnotowy charakter socjalizmu, czy tutaj personalizmu w tym wypadku, służy tylko temu, żeby zagwarantować pewną materialną podstawę życia, a potem wszystko toczy się zasadniczo zgodnie z regułami, raczej nazwałbym to indywidualistycznymi. Natomiast się okazuje, że pomimo takiej deklaracji w praktyce jednak, ja myślę, że tutaj kluczowym przedmiotem ataku tak naprawdę jest właśnie przeciwstawienie nie tyle sama zasada jakby godności osoby ludzkiej, tak, czy jakby podkreślenie, że posiada ona niezbywalną godność, która nawet, czy nie może zostać zmierzczona przez wspólnotę. Nawet nie chodzi o to, że Thibon krytykuje tę część jakby doktryny personalistycznej, tak mi się wydaje, tylko raczej samo przeciwstawienie właśnie jednostki czy jakby części jakby zasadzie całości, bo ostatecznie ta jego, nazwijmy to, apologia ram, tak, o których mówisz, ma też taki sens, że paradoksalnie to, co jakby niejasno przeczuwają, czy też pożądają personaliści, tak, czyli życie, w których naturalne władze również jednostek rozkwitają w pełni, właśnie jest możliwe dopiero dzięki temu, że jednostki akceptują pewne ramy i w ich obrębie mogą się rozwijać. Natomiast idea prostego rozwoju, czy jakby działań jednostki, która porusza się w takiej próżni instytucjonalno-społecznej, no po prostu jest wizją, która jeśli zostanie zrealizowana, to prowadzi do tego, że tak naprawdę ona znika, tak, ta jednostka, czyli jakby wyjaławia się i widzi próżność swoich działań.
Jest niewątpliwie w tym wystąpieniu Thibona, nie tylko w tym rozdziale o personalizmie, oczywiście prawie frontalny atak przeciw temu, co byśmy nazwali takim absolutnym prymatem osoby. No, ciekawe, bo zresztą wyrażenie zresztą się pojawia, prymat osoby jest konfrontowany przez Thibona w duchu tego, co byśmy nazwali prymatem dobra wspólnego. Akurat tego mocnego przeciwstawienia użył dosłownie kto inny, kanadyjski tomista Charles de Coninck jest autorem wiele lat później dzieła o prowokacyjnym tytule o prymacie dobra wspólnego przeciw personalistom. Ten tytuł świetnie pasuje do pewnego wątku rozważań Thibona i trochę utrudnia też pewnego rodzaju ucieczkę, czy eskapizm tak naprawdę myśli katolickiej tamtego czasu, bo to był ulubiony taki moment ucieczki, w którym najpierw wyrysowywano te dwie drogi. Jedna była kolektywistyczna, druga była indywidualistyczna, obie były do odrzucenia, pomiędzy nimi ustawiało się właśnie taką elegancko wyrysowaną drogę i tak dalej. Ponieważ scenografie kolektywizmu i indywidualizmu świetnie były do tego przygotowane, żeby personalizm wygrywał, to oczywiście, powiem to szczerze, było pewnie trudno wielu myślicielom tamtego czasu katolickim uniknąć tej pomyłki. Niemniej pewnie Thibon pozwala nam widzieć nie scenografię sztuczną, tylko jakby to powiedzieć głębiej troszkę zasadę świata. Nie tyle na przykład kolektywizm, czyli pewne sztuczne, zafałszowane w wieku XIX i XX próby sztucznego budowania dobra powszechnego, tylko raczej sięgając głębiej mowa o dobru wspólnym jako fakcie, którego się nie tworzy dopiero politycznie, czy w jakimś stopniu budując nowe społeczeństwo, tylko raczej się odkrywa jako fundament każdego społeczeństwa, każdej społeczności. Wtedy oczywiście złoty środek wcale nie leży w personalizmie, tylko właśnie w bardzo mocnym, stanowczym opowiedzeniu się za dobrem wspólnym, w którym dobro włączonych w dobro wspólne jest zasady chronione.
To jest swoją drogą, to też uderza przy lekturze innych tekstów, ale również właśnie tych Thibona, bo Thibon się posługuje często taką figurą, może nie tymi dokładnie słowami, ale sens jego wodów jest taki, że choroby, które diagnozuje, które toczą społeczeństwo współczesne, to są choroby wynikłe jakby z zachwiania pewnej harmonii, tak? Czy jakby równowagi pewnych humorów w ciele tutaj cywilizacji europejskiej, co polega na tym, że dawniej połączone całości zostają rozbite i walczą te części przeciwko sobie, tak? No i właśnie na przykład można by historię na temat bolączki tutaj związanej z myśleniem o społeczeństwie tak właśnie przedstawić, że mamy z jednej strony kolektywizm, z drugiej strony indywidualizm i teraz chrześcijaństwo, ten złoty środek polega na tym, że po prostu jesteśmy gdzieś mniej więcej po środku, czyli właśnie w personalizmie. Natomiast Thibon pokazuje, że Owszem, to jest prawda, że chrześcijaństwo, czy ten ład zbudowany na cywilizacji, która chciała wcielać, jak się to udawało, to jest inne pytanie, ale przynajmniej chciała wcielać w swoje instytucje prawdę nadprzyrodzoną, że on rzeczywiście ma taką moc leczniczą, że przywraca równowagę humorów, jeśli jest wcielony, tylko tyle, że ta równowaga nie polega na tym, że to, co się pojawiło po prostu jako pewna antyteza się mechanicznie sklei, tak na zasadzie prostej syntezy takiej heglowskiej, tylko że ta odpowiedź chrześcijaństwa jakoś tak przycina, że tak powiem, w poprzek tą dialektykę, tak? Że to nie jest tak, że mamy system heglowski, że są dwie opozycje i potem chrześcijaństwo wszystko jednoczy, tylko że to jest w ogóle jakby przeorientowuje w ogóle oś, tak? Można powiedzieć. I to, co tutaj mówi o dobru wspólnym i z jakiej pozycji i w jaki sposób krytykuje personalizm, no to jest doskonały przykład, myślę, te właśnie takiej sytuacji. W ogóle nie tylko pokazania prawdziwego połączenia harmonijnego tych elementów, ale też w ogóle przeorientowanie dyskusji wedle jakiejś innej osi, niż ona się toczy.
No właśnie, w tym sensie myśliciel, którym dzisiaj się zajęliśmy, to jest myśliciel, pozwólmy sobie na takie wyrażenie, chuligański w stosunku do uporządkowanych frontów wielkich ideologii wieku XX. Taki trochę niepokorny autor, który postanawia nie negocjować z ideologiami, tylko po prostu, jak mówi w pewnym miejscu, upomnieć się o transcendentalia, to znaczy o to, co przekracza i czas i wskazuje na pewne trwałe prawdy i dobra. Do tego, aby państwo zajrzeli do diagnoz Gustava Thibon, zmierzaliśmy w sposób nieukrywany w trakcie naszej rozmowy. Nieustannie obecny w niej był product placement diagnoz Gustava Thibona. Ciekawi jesteśmy, czy dotrą państwo do nich. Dziękuję ci, Pawle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękujemy za uwagę. Żegnamy się z państwem. Ja zapraszam jak zwykle na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13:00. A teraz do usłyszenia, konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.